Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Na naszych łączach telefonicznych Konrad Kołodziejski, dziennikarz, publicysta, tygodnik Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Podbita Polska to tytuł pańskiego tekstu, który ukazał się w poniedziałek, czyli w aktualnym numerze tygodnika Sieci, pewnie napisany, wymyślony jeszcze w zeszłym tygodniu, ale wydaje się bardzo pasujący do aktualnej sytuacji w Polsce, zwłaszcza po wizycie kanclerza Scholza w Warszawie.
Tak, rzeczywiście tekst był wymyślony wcześniej, wymyślana jego koncepcja, przy czym wydarzenia się tak nakładają jedne na drugie, potwierdzając tą tezę o podbitej Polsce, że właściwie ten tekst wymaga takiego stałego update'u, stałej aktualizacji. Gdy ja go pisałem, to nagle się pojawiła sprawa odrzucenia CPK i ten fragment jakby stał się dosyć dominujący w tym tekście. Teraz, tak jak pan słusznie zauważył, pojawił się kanclerz Scholz, więc gdybym dzisiaj go pisał, to pewnie bym wyszedł od kanclerza Scholza. Co pokazuje tak naprawdę, że ten problem jest niesłychanie aktualny, że mamy rzeczywiście do czynienia z sytuacją, w której, no, ja to określiłem jako, porównałem trochę dzisiaj, dosyć mocne porównanie sytuacji z dzisiejszej Polsce z sytuacją państwa, no właśnie podbitego, czy znajdującego się pod władzą okupacyjną. Dlatego, że gdyby się przyjrzeć zaledwie półroczu rządów Donalda Tuska, przyjrzeć się efektom tych rządów, to wówczas mamy do czynienia z, możemy zaobserwować taką sytuację, że Polska z kraju, który jeszcze pół roku temu, czy tam rok temu była takim krajem, no nawet nie aspirującym, tylko już mocno wchodzącym do pierwszej ligi europejskiej, no stoczyła się do pozycji kraju, który jest takim popychadłem europejskim, który się kopie po kostkach, z którym się nikt nie liczy. I ta wczorajsza wizyta kanclerza Scholza w Polsce to doskonale pokazała. To znaczy kanclerz Scholz przyjechał właściwie nie wiadomo po co, tak? Znaczy, można by to uznać oczywiście za taką wizytę, no, żeby zobaczyć, czy wszystko w porządku w kraju podbitym. Natomiast, no, generalnie rzecz biorąc, było dużo mowy oczywiście o kwestii reparacji, które rzecz jasna pod tym rządem nigdy w życiu nie zostaną w żaden sposób załatwione, ale oczekiwano od kanclerza Scholza choćby drobnego gestu, tak? Jakiegoś wypowiedzenia się na temat tych odszkodowań, na temat jakiejś, no, nawet stworzenia jakiejś PR-owskiej wizji porozumienia z Polską na tle historycznym. Nawet tego nie było. Znaczy niczego nie było. Kanclerz Scholz po prostu nie szanuje Donalda Tuska i to pokazuje, że Donald Tusk, który jest w tej chwili premierem, który tutaj, tak jak pan słusznie zauważył, prowadzi bardzo twardą politykę wobec własnych obywateli, w stosunku do obcych stolic jest, no, takim politykiem dosyć służalczym, bijącym obcasami, który wcale nie jest żadnym królem Europy, tylko jest człowiekiem, który po prostu, no, ugina kark tam, gdzie tylko się da, i ta wizyta wczorajsza bardzo to doskonale pokazała.
Z drugiej strony pan pisze rzeczywiście o tych działaniach rządu, jakby rząd Donalda Tuska przypominał rządy okupacyjne. A z drugiej strony Donald Tusk dopiero co mówił o rozwoju, dopiero co określił plany, że jednak będzie rządem chcącym coś zrobić, zostawić po sobie jakiś element modernizacyjny.
No tak, Tusk o tym mówił od samego początku, właściwie jeszcze w czasie kampanii wyborczej mówił bardzo wiele o tym. Mówił, był słynne jego 100 konkretów, z których żadnego praktycznie nie spełnił. To znaczy, polityka Tuska to jest polityka czystego PR-u, tak? To jest polityka takiego dosyć bezczelnego mówienia ludziom czasami to, co chcą usłyszeć, ale nie z zamiarem realizowania tego. To znaczy, to jest takie, ja w tym widzę dość dużą pogardę dla własnych obywateli. Jeżeli im się mówi jedno, a robi drugie, prawda? I ma się takie przekonanie, że żadnej odpowiedzialności się za to nie poniesie. I tu dokładnie tak robił. Jeśli chodzi o kwestię modernizacji, no to tutaj symboliczną kwestią był Centralny Port Komunikacyjny, prawda? Który stał się, no, takim nie tylko symbolem w pewnym momencie polityki pisowskiej, co w oczach Tuska mu bardzo zaszkodziło, ale przede wszystkim symbolem modernizacji Polski, tak? No bo to w pewnym momencie wymknęło się spoza tej takiej czysto partyjnej konotacji czy podporządkowania i stało się takim programem ogólnonarodowym. Co zresztą było widać po przejęciu władzy przez Tuska, kiedy nagle się okazało, że ludzi, którzy są zwolennikami budowy CPK, czy generalnie inwestycji dużych, rozwojowych w Polsce, jest znacznie więcej niż wyborców PiS-u. To znaczy, jest to elektorat, no, szerszy znacznie. Tak? Wśród tych ludzi są nawet ludzie, którzy głosowali nie tyle nawet na koalicję 13 grudnia, ale też nawet wręcz prawdopodobnie na Platformę. To znaczy ich błąd intelektualny polegał na tym, że oni byli przekonani, że pod nowymi rządami uda się te inwestycje dalej prowadzić, co oczywiście było od samego początku dla ludzi nieco bardziej jakby wrażliwych intelektualnie obserwujących sytuację, było jasne, że tak nie będzie. No ale przeciętny Polak często myślał, że to jest zmiana po prostu władzy z jednego premiera na drugiego, natomiast na pewne rzeczy jakby niezachwianie będą realizowane. Później się okazało, że nic nie jest realizowane, dlatego że Tusk od samego początku nie chciał żadnego CPK, nie chciał żadnych inwestycji prorozwojowych. Tutaj możemy zadać pytanie, dlaczego nie chciał. Na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi nie mamy, możemy jedynie spekulować. Taka najbardziej prawdopodobna spekulacja, odpowiedź na pytanie jest taka, że Tusk ma jakieś zobowiązania prawdopodobnie zagranicznych stolicach gdzieś, to znaczy widocznie komuś, no powiedzmy wprost, Berlinowi nie zależy za bardzo na tym, żeby Polska się rozwijała, w związku z tym Tusk. A Tusk prowadzi politykę, która jest spójna z tymi oczekiwaniami Berlina, tak to powiem. No więc nie realizował tego, tak? I był przekonany, że jeżeli się uda wmówić obywatelom, że to jest projekt czysto pisowski, że to jest megalomania, gigantomania, że to jest przewalanie pieniędzy, że to są oszustwa, no to ludzie tacy już, no uda się ludzi w każdym razie wmówić im to, że to była pisowska chucpa. Okazało się, że ludziom tego nie udało wmówić, w związku z tym no musiał zmienić nieco strategię. No i jak się okazało w zeszłym tygodniu, zaczął nam coś opowiadać o jakimś nowym projekcie, Megalopolis, który ma to być projektem, który zastąpi CPK. Przy czym w rzeczywistości nie ma tutaj mowy o żadnym zastąpieniu projektu CPK, tylko jest to wyrzucenie do kosza tego CPK. Tusk się po prostu boi powiedzieć wprost tego. Znaczy on boi się wyjść na scenę i powiedzieć na konferencji prasowej, nie będzie CPK, dlatego że zostanie mu zadane pytanie, a dlaczego? I na to pytanie on szczerze nie może odpowiedzieć. Właśnie dlatego z tych powodów, o których mówiłem, ze względu na jakieś tam uwikłania międzynarodowe. On nie odpowie. W związku z tym jeżeli nie udało się ludzi przekonać do tego, że CPK jest gigantomanią i rzeczą niepotrzebną, no to będzie teraz udawał, że coś buduje, tak? Coś buduje o znacznie mniejszej skali, w rzeczywistości prawdopodobnie w ogóle tego nie będzie budował, to trochę tak jak z Tarczą Wschód, która też wcześniej była przez Tuska zapowiedziana i z którą się nic nie dzieje, prawdopodobnie nic się nie będzie działo. Krótko mówiąc, Tusk jest politykiem, który z jednej strony nie wykazuje się dużą odwagą wobec opinii publicznej, to znaczy nigdy im nie powie wprost ludziom, jak sytuacja wygląda i jakie on ma plany, dlatego że się boi reakcji tej sytuacji, tej opinii publicznej. A z drugiej strony jest też tak, że on żadnych inwestycji prowadzić nie będzie. W związku z tym zamiast prowadzenia inwestycji będzie tworzył wizje PR-owskie. Symboliczne było to, że w momencie, kiedy był przedstawiany ten projekt owego megalopolis tuskowego, de facto mieliśmy do czynienia z pokazem slajdów. Tak? No to już wszyscy w mediach o tym mówili, że no, poważny projekt wielkiej inwestycji rozwojowej, który się ogranicza do pokazu kilku slajdów, niechlujnych zresztą bardzo slajdów, no jest kompromitujący dla tej ekipy, całkowicie kompromitujący i bardzo wyraźnie pokazujący jej intencje. To znaczy żadnego CPK, żadnego rozwoju Polski nie będzie. Będziemy tylko udawać, że coś robimy, będziemy mówić, że coś robimy, natomiast niczego nie zrobimy.
Panie redaktorze, a jeszcze tego jest element grania ze społeczeństwem, bo z jednej strony oczywiście można przekazać kompetencje i możliwości do Brukseli, to już widzimy, że wybory w wielu krajach europejskich to nie są równe, nie są na równym boisku, a może w ogóle są iluzją. To jest jedna sprawa, czego trochę w Polsce doświadczyliśmy, no ale też jednak jakieś poparcie trzeba mieć i w swoim tekście pan też pisze o tej fazie formatowania społeczeństwa tak, żeby no jednak na jakiejś bazie społecznej się zasadzać, żeby ta władza trwała no, z jakimś może niepełnym, niewiększościowym, ale jakimś komponentem społecznym, który będzie kierunek taki podległościowy i afirmowała i popierała.
No tak, bo każda władza musi mieć jakąś bazę społeczną, nawet taka władza jak władza Tuska, to znaczy władza, która de facto działa wbrew interesom kraju, więc ona musi mieć jakąś bazę. Nawet w PRL-u komuniści mieli jakąś bazę tam, prawda? Swoją własną, swoją taką klientelę, która podtrzymywała ich, więc to jest niemożliwe, władza nie może zupełnie w próżni działać. W związku z tym, no oczywiście i Tusk będzie, próbuje taką bazę tworzyć. On taką bazę częściowo ma, tak? Myślimy tutaj o sekcie ośmiogwiazdkowców, czyli o kompletnych fiksatach. Możemy tu mówić o tej takiej, też o tych elitach finansowych, które właściwie zupełnie nie są zainteresowane jakby istnieniem wręcz państwa polskiego. Ja bym powiedział, że duża część tych elit nie jest tym zainteresowana. Ona jest zainteresowana roztopieniem się w Unii Europejskiej z względów czysto finansowych. Ale to są grupy, które są wpływowe do jakiegoś stopnia, no, ta sekta zapewnia jakby taką stałą jakby burzę medialną, a z kolei z drugiej strony elity finansowe zapewniają pieniądze, czyli tutaj mamy do czynienia z taką grupą, która jest już bazą dla obecnej władzy. Natomiast ta baza, no warto ją zawsze poszerzać, tak? W związku z tym ja rzeczywiście piszę o tym, że ta baza jest poszerzana. Z jednej strony mamy do czynienia z uprawianiem gigantycznej propagandy, tak? W mediach, a dominujące w Polsce media to są media jednak tamtej strony. W związku z tym te media cały czas w sposób dość brutalny uprawiamy. Jakbyśmy porównali propagandę dzisiejszą tych mediów z propagandą, nie wiem, z czasów jeszcze pierwszej kadencji Tuska. Wtedy też była propaganda, też była dosyć mocna, natomiast to, co jest dzisiaj, to było wtedy, jest rzeczywiście, no to jest kilka oczek do góry, tak, jeśli chodzi o poziom tej propagandy. Także widzę, że tutaj jest śruba przykręcana. Chodzi o to, żeby dużą część społeczeństwa utrzymywać w pewnej bańce informacyjnej, tak, nie podawać informacji, które mogą być niekorzystne dla obecnej władzy, utrzymywać ją w przekonaniu, że to jest jedyna alternatywa, że bez tego świat się zawali, Polska się zawali i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby jedna grupa. A druga grupa, którą się hoduje przy tej okazji, takich przyszłych jakby wyborców, czy przyszłej bazy tej obecnej władzy, to jest młodzież, tak? I to ja z kolei widać bardzo wyraźnie po zmianach, choćby w programie nauczania, tak? Gdzie właściwie się jak się spojrzy nawet na listę lektur, tak? Którą teraz zmieniono, to z tej listy lektur usunięto przede wszystkim te pozycje wszystkie, które tworzą polski kod kulturowy, tak? Znaczy tam to mamy Mickiewicza, mamy Sienkiewicza, mamy Żeromskiego, mamy absolutnie czołowe postaci, prawda, polskiej literatury, które zostały sprowadzone tylko i wyłącznie do poziomu jakichś streszczeń. Ja to odczytuję w bardzo prosty sposób, że to nie jest przypadkowa sytuacja, bo niektórzy twierdzą, że no to dlatego doprowadzono do takich zmian, ponieważ kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej to jest kierownictwo, no powiedzmy sobie, dosyć niespecjalnie wysokim ludzi, niespecjalnie dużym polocie. Być może tak jest, być może są to ludzie o niespecjalnie wysokim polocie, ale to nie jest przypadkowa sytuacja, że tacy właśnie tam ludzie są w kierownictwie MEN-u, dlatego że nie chodzi o to, żeby stworzyć nowe pokolenie ludzi, przede wszystkim dobrze wykształconych, i nie chodzi o to, żeby ci młodzi ludzie posiadali czy też replikowali polski kod kulturowy. Znaczy tutaj raczej chodzi o to, żeby tworzyć ludzi wynarodowionych, którzy nie są specjalnie jakoś tam kompetentni w wielu kwestiach. I tutaj też to mi się bardzo ładnie wpina, czy wpasowuje w tą taką koncepcję tego państwa okupacyjnego, czy Polski podbitej. Bo mamy do czynienia, jeżeli rzeczywiście komukolwiek mogłoby chodzić o to, żeby pogarszać w Polsce poziom edukacji, to komu o to na tym może zależeć? No nie władzy, której zależy na silnym państwie. Władza, której zależy na silnym państwie, będzie zawsze starała się społeczeństwo jak najbardziej edukować, jak najbardziej, żeby ono było jak najlepiej wykształcone, po to, żeby ono było konkurencyjne w przyszłości na rynkach światowych. Żeby było, górowało nad innymi, tak? Żeby budowało silne państwo. Jeżeli ta władza robi dokładnie odwrotnie, to znaczy tworzy sobie chce stworzyć nowe pokolenie, które jest pozbawione kwalifikacji, które jest pozbawione kodu kulturowego, no to tacy ludzie będą słabeuszami. Będą słabeuszami w przyszłej Europie. Jeżeli tak, to oznacza, że zamysł strategiczny tej władzy jest taki, żeby w przyszłości Polacy byli narodem zakompleksionym, podbitym, który wykonuje funkcje usługowe w stosunku do całej Europy. I z tego punktu widzenia są to też ludzie, którzy będą twardo trzymali się takiej władzy jak obecna, dlatego że powiedzmy sobie wprost, ktoś, kto głosuje na obecną władzę, no nie może być człowiekiem o dużej przenikliwości intelektualnej. No, znaczy te fakty to pokazują. Znaczy, trudno sobie wyobrazić sytuację, że człowiek głosuje można głosować, bo ma się jakiś tam zupełnie prywatny interes w tym, ale takich ludzi nie jest dużo w Polsce. Większość ludzi głosowała na Platformę, dlatego że jest po prostu nie do końca doinformowana o tym, co się dookoła dzieje. Im więcej takich ludzi będzie, tym więcej będzie również poparcia dla tego typu partii. Dlatego ja to widzę tutaj jako wielką całość, tak? Znaczy tu mamy pewną dosyć spójną, wbrew pozorom, koncepcję z takiego sprowadzania Polski do parteru na różnych poziomach, zarówno na poziomie infrastrukturalnym, jak i na poziomie społecznym, na poziomie edukacyjnym, po to, żeby Polska w przyszłości była krajem takim zalęknioną, brzydką panną na wydanie, jak to kiedyś mówił Władysław Bartoszewski.
I o tym mówił Konrad Kołodziejski. Więcej w tekście na łamach tygodnika sieci Podbita Polska. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.